Budzą się w nim jednak wątpliwości. Kto wie, czy baronowa jedzie do sądu? Może to jednak plotki. Warto sprawdzić. Myśli pan Ignacy, zapomina o swoich obowiązkach dysponenta i najstarszego subiekta i poczyna iść za dorożką. Nędzne konie wloką się tak powoli, że pan Ignacy może obserwować wehikuł na całej przestrzeni do kolumny Zygmunta. W tym miejscu dorożka skręca na lewo, a Rzecki myśli. Rozumie się, że jedzie baba na miodową. Taniej kosztowałaby ją podróż na miotle. Przez dom Razlera, który przypomina mu onegdajszą pijatykę i część senatorskiej, pan Ignacy dostaje się na miodową. Tu, przechodząc około składu herbaty Nowickiego, wstępuje na chwilę, ażeby powiedzieć właścicielowi dzień dobry i szybko ucieka, dalej mrucząc. Co on sobie pomyśli, zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy? Naturalnie pomyśli, że jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast siedzieć w sklepie, łajdaczy się po mieście. Oto los! Przez pozostałą część drogi do sądu trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono postać olbrzyma z brodą w żółtym jedwabnym kitlu i takichże spodniach, który dobrodusznie, a zarazem ironicznie, patrząc mu w oczy, mówi: Powiedz mi pan, panie Rzecki, jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mieście. Pan jesteś taki kupiec, jak ja baletnik. I pan Ignacy czuje, że nie może nic odpowiedzieć surowemu sędziemu. Rumieni się, potnieje i już chce wracać do swoich ksiąg w taki jednakże sposób, ażeby go zobaczył Nowicki, gdy nagle widzi przed sobą dawny pałac Paca. Tu będzie licytacja, mówi pan Ignacy i zapomina o skrupułach. Olbrzym z brodą w żółtym jedwabnym kitlu rozpływa się przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy się w sytuacji, pan Ignacy przede wszystkim spostrzega, że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi. Następnie widzi cztery różnej wielkości gromady starozakonnych z minami bardzo poważnymi. Pan Ignacy nie wie, dokąd iść. Idzie jednak do tych drzwi, przed którymi stoi najwięcej starozakonnych, domyślając się, że tam właśnie odbywa się licytacja. W tej chwili przed gmach sądu zajeżdża powóz, a w nim pan Łęcki. Pan Ignacy nie może pohamować czci dla jego pięknych, siwych wąsów i podziwu dla jego humoru. Pan Łęcki bowiem nie wygląda tak jak bankrut, któremu licytują kamienicy, ale jak milioner, który przyjechał do rejenta, żeby podnieść drobną sumę 100 kilkudziesięciu tysięcy rubli. Pan Łęcki wysiada uroczyście z powozu, triumfalnym krokiem zbliża się do drzwi sądowych, a jednocześnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego dżentelmen mający wszelakie pozory próżniaka, który jednakże jest adwokatem. Po bardzo krótkim, a nawet niedbałym powitaniu pan Łęcki pyta dżentelmena. Cóż, kiedyś? Za godzinkę, może trochę dłużej, odpowiada dżentelmen. Wyobraź pan sobie, mówi z dobrotliwym uśmiechem pan Łęcki, że przed tygodniem jeden mój znajomy wziął dwakroć za dom, który go kosztował 150 tysięcy, a że mój kosztował mnie 100 tysięcy, więc powinienem wziąć w tym stosunku ze 125. Mruczy adwokat. Będziesz się pan śmiał, ciągnie pan Tomasz, z tego co powiem, bo wy lubicie żartować z przeczuć i snów, a jednak dziś śniło mi się, że mój dom poszedł za 120 tysięcy. Mówię to panu przed licytacją, uważasz? Za parę godzin przekonasz się, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi. Odpowiada adwokat i obaj panowie wchodzą w pierwsze drzwi gmachu. Chwała Bogu, myślał pan Ignacy. Jeżeli Łęcki weźmie 120 tysięcy za swój dom, to znaczy, że Stach nie zapłaci za niego 90 tysięcy rubli. Wtem ktoś lekko dotyka jego ramienia. Pan Ignacy ogląda się i widzi za sobą starego szlangbauma. Czy może pan mnie szuka? Pyta sędziwy Żyd, bystro patrząc mu w oczy. Nie, nie, odpowiada zmieszany pan Ignacy. Pan nie ma do mnie żaden interes, powtarza szlangbaum, mrugając czerwonymi powiekami. Nie, nie, nie. Git, mruczy szlangbaum i odchodzi między swoich współwyznawców. Panu Ignacemu robi się zimno. Obecność szlangbauma w tym miejscu budzi w nim nowe podejrzenie. Aby je rozproszyć, pan Ignacy pyta stojącego przy drzwiach woźnego, gdzie odbywają się licytacje. Woźny wskazuje mu schody. Pan Ignacy biegnie na górę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum starozakonnych, słuchających z największym skupieniem jakiejś mowy. Rzecki poznaje, że w tej chwili toczy się tu sprawa przed sądem, że przemawia prokurator i że chodzi o grube oszustwo. W sali jest duszno. Mowę prokuratora tłumi nieco hałas dorożek. Sędziowie wyglądają, jakby drzemali. Adwokat ziewa. Oskarżony ma minę, jakby chciał oszukać sąd najwyższej instancji. Starozakonni przypatrują mu się ze współczuciem, a oskarżenia słuchają z uwagą. Niektórzy przy każdym silniejszym zarzucie prokuratora krzywią się i syczą ajwaj. Pan Ignacy opuszcza salę, nie dla tej sprawy tu przyszedł. Znalazłszy się w przedsionku, pan Ignacy chce iść na drugie piętro. Jednocześnie omija go schodząca stamtąd baronowa Krzeszowska w towarzystwie mężczyzny, który ma powierzchowność znudzonego nauczyciela języków starożytnych. Jest to jednak adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek przypięty do klapy bardzo wytartego fraka. Szaraczkowe zaś spodnie kapłana sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. Więc jeżeli dopiero za godzinę, mówi jękliwym głosem pani Krzeszowska, w takim razie pójdę teraz do kapucynów. Nie sądzi pan? Nie sądzę, żeby wizyta pani u kapucynów wpłynęła na przebieg licytacji, odpowiada znudzony adwokat. Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby pobiegał. Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potrząsa ręką. Ach, pani dobrodziejko, mówi. Ja już tyle nabiegałem się w sprawie tej licytacji, że choćby dzisiaj należy mi się spoczynek. W dodatku mam za kilka minut urzędówkę o zabójstwo. Widzi pani te piękne damy? Wszystkie idą słuchać mojej obrony. Efektowna sprawa. Więc pan mecenas opuszcza mnie? Wykrzykuje baronowa. Ależ będę na sali, przerywa jej adwokat. Będę przy licytacji, tylko niech mi pani zostawi choć parę minut do pomyślenia o moim zabójcy. I wpada w otwarte drzwi, nakazując woźnemu, ażeby nikogo nie wpuszczał. O Boże, mówi baronowa na cały głos, nędzny zabójca ma obrońcę, a biedna, samotna kobieta na próżno szuka człowieka, który by ujął się za jej honorem, za jej spokojem, za jej mieniem. Ponieważ pan Ignacy nie chce być tym człowiekiem, więc spiesznie ucieka na dół, potrącając młode, piękne i eleganckie kobiety, które przypędziła tu żądza wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo. To lepsze aniżeli teatr. Aktorzy bowiem urzędowego widowiska grają, jeżeli nie lepiej, to z pewnością realniej od dramatycznych. Na schodach wciąż rozlegają się lamentacje pani Krzeszowskiej i śmiechy młodych, pięknych i eleganckich kobiet, śpieszących na oglądanie zabójcy, pokrwawionej odzieży, siekiery, którą zabił swoją ofiarę i spoconych sędziów. Pan Ignacy ucieka z sieni aż na drugą stronę ulicy. Na rogu Kapitulnej i Miodowej wpada do cukierni i kryje się w tak ciemnym kącie, w którym nie mogłaby już poznać go nawet pani Krzeszowska. Każe sobie podać filiżankę pienistej czekolady. Zasłania się podartą gazetą i widzi, że w tym małym pokoiku znajduje się drugi, jeszcze ciemniejszy kąt, w którym mieści się pewien okazałej tuszy jegomość i jakiś zgarbiony Żyd. Pan Ignacy myśli, że okazały jegomość jest co najmniej hrabią i właścicielem wielkich dóbr na Ukrainie, a Żyd jego faktorem. Tymczasem zaś słucha toczącej się między nimi rozmowy.
Panie dobrodzieju, mówi zgarbiony Żyd, żeby nie to, że pana dobrodzieja nikt nie zna w Warszawie, to ja bym panu za ten interes nie dał nawet 10 rubli, a tak zarobi pan dobrodziej 25.
I wystoje się z godzinę w dusznej sali, odmrukuje jegomość.
Prawda, ciągnie dalej Żyd, że w naszym wieku ciężko stoić. No, ale takie pieniądze to też nie chodzą piechotą. A jaką pan będzie miał reputację, kiedy się dowiedzą, że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za 80 000 rubli? Niech będzie, ale 25 rubli gotówką na stół. Niech Bóg zabroni, odpowiada Żyd.
Pan dobrodziej dostanie do ręki 5 rubli, a 20 pójdzie na dług tego nieszczęśliwego Seliga Kupfermana, co już przez 2 lata grosza od pana nie widział, choć ma wyrok. Okazały pan uderza ręką w stół marmurowy i chce wychodzić. Zgarbiony Żyd chwyta go za połę surduta, znowu sadza na krześle i ofiaruje 6 rubli gotówką. Po kilkuminutowym targu strony godzą się na 8 rubli, z których 7 będą wypłacone po licytacji, a rubel natychmiast. Żyd opiera się, ale majestatyczny pan jednym argumentem rozcina jego wahania.
Przecież do diabła muszę oddać za herbatę i ciastka.
Żyd wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole. Następnie wstaje i leniwie opuszcza ciemny pokoik, a pan Ignacy przez dziurkę gazety poznaje w nim starego szlangbauma. Pan Ignacy spiesznie dopija czekoladę i ucieka z cukierni na ulicę. Już obrzydła mu licytacja, której ma pełne uszy i pełną głowę. Chce w jakiś sposób przepędzić zbywający mu czas i spostrzegłszy otwarty kościół kapucynów, kieruje się do niego, będąc pewnym, że w świątyni znajdzie spokój, przyjemny chłodek, a nade wszystko, że tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji. Wchodzi do kościoła i istotnie znajduje ciszę i chłód, a nadto nieboszczyka na katafalku otoczonego świecami, które się jeszcze nie palą, i kwiatami, które już nie pachną. Od pewnego czasu pan Ignacy nie lubi widoku trumny, więc skręca na lewo i widzi klęczącą na posadzce w czarnym stroju kobietę. Jest to baronowa Krzeszowska. Kornie zgięta ku ziemi, bije się w piersi i co chwilę podnosi chustkę do oczu. Jestem pewny, że modli się o to, ażeby dom Łęckiego poszedł za 60 000 rubli, myśli pan Ignacy. Lecz i widok pani Krzeszowskiej nie wydaje mu się ponętnym, więc cofa się na palcach i przechodzi na prawą stronę kościoła. Tu znajduje się tylko parę kobiet. Jedna półgłosem odmawia różaniec, druga śpi. Zresztą nikogo więcej. Tylko spoza filaru wychyla się średniego wzrostu mężczyzna, energicznie wyprostowany, pomimo siwych włosów i szepczący modlitwę z zadartą głową. Rzecki poznaje w nim pana Łęckiego i myśli. Jestem pewien, że ten prosi Boga, ażeby jego dom poszedł za 120 000 rubli. Potem spiesznie opuszcza kościół, zastanawiając się, w jaki też sposób dobry Bóg zadowoli sprzeczne żądania pani baronowej Krzeszowskiej i pana Tomasza Łęckiego. Nie znalazłszy, czego szukał ani w cukierni, ani w kościele, pan Ignacy zaczyna spacerować po ulicy, niedaleko sądowego gmachu. Jest bardzo zmieszany, zdaje mu się, że każdy przechodzień patrzy mu drwiąco w oczy, jakby mówił: nie wolałbyś to, stary łobuzie, pilnować sklepu? I że z każdej dorożki wyskoczy który z panów, donosząc mu, że sklep spalił się lub zawalił. Więc znowu myśli, czy by nie lepiej było dać za wygraną licytacji, a wrócić do swoich ksiąg i kantorka, gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk. To jakiś Żydek wychylił się przez okno sali sądowej i coś wrzasnął do gromady swoich współwyznawców, którzy na to hasło rzucili się do drzwi, tłocząc się, potrącając spokojnych przechodniów i tupiąc niecierpliwie nogami, jak spłoszone stado owiec w ciasnej owczarni. Aha, już zaczęła się licytacja, mówi do siebie pan Ignacy, idąc za nimi na górę. W tej chwili czuje, że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę widzi owego majestatycznego pana, który od szlangbauma dostał w cukierni rubla zadatku. Okazały pan widocznie bardzo się śpieszy, gdyż obu pięściami toruje sobie drogę pośród zbitej masy ciał starozakonnych, wołając: na bok, parchy, kiedy ja idę na licytację. Żydzi wbrew swoim zwyczajom usuwają się i patrzą na niego z podziwem. Jakie on musi mieć pieniądze? Mruczy jeden z nich do swego sąsiada.